Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kryzys bliskowschodni znalazł się w centrum rozmowy Benedykta XVI z prezydentem George'em Bushem. O wolność religijną i pokój zaapelował papież w czasie swej wizyty w kongregacji dla kościołów wschodnich. Będziemy mówić o papieskich audiencjach oraz o zmianach w Kurii Rzymskiej. Na zakończenie zaś w cyklicznej audycji Wobec Islamu ojciec Adam Wąs zaprezentuje wybitnych muzułmanów. 9 czerwca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Kryzys bliskowschodni oraz konflikt w Darfurze znalazły się w centrum rozmowy Benedykta XVI z George'em Bushem. W czasie półgodzinnej audiencji podjęto także pilne kwestie moralne i religijne, szczególnie odnoszące się do obrony życia i poszanowania wolności religijnej. O tematyce rozmów poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe.
Poruszając tematy związane z polityką międzynarodową, szczególną uwagę zwrócono na kwestię izraelsko-palestyńską oraz Liban. Mówiono też o napawającej niepokojem sytuacji w Iraku, czytamy w komunikacie. Rozmawiano o krytycznych warunkach, w jakich żyją chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. Stolica Apostolska kolejny raz zaapelowała o zakończenie na drodze negocjacji konfliktów, które dręczą ten region. Komunikat podkreśla, że dużą uwagę zwrócono na sytuację Afryki i jej rozwój. Odniesiono się tu do konfliktu w Darfurze. Przedyskutowano również współczesne kwestie moralne i religijne, m.in. związane z prawami człowieka, wolnością religijną, obroną i promocją życia, z małżeństwem i rodziną, wychowaniem nowych pokoleń oraz zrównoważonym rozwojem.
Była to pierwsza wizyta prezydenta Busha u obecnego papieża. Obserwatorzy podkreślają serdeczną atmosferę panującą podczas audiencji. Prezydent Bush wyraził zadowolenie ze spotkania. Papież, wiedząc, że przybywa on prosto ze szczytu G8, pytał o jego konkretne rezultaty. Kiedy prezydent zapewnił, iż zakończył się on sukcesem, zapytał, jakie podjęto decyzje, jak to ujął, dla ludzkości. Bush oświadczył, że postanowiono konkretne inicjatywy na rzecz walki z AIDS w Afryce. Podwojono sumę pomocy przeznaczoną na ten cel.
Po zakończeniu rozmowy w cztery oczy rozpoczęła się druga część audiencji, w której uczestniczyła żona prezydenta. Następnie George Bush rozmawiał z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Tarcisio Bertone, oraz z sekretarzem do spraw relacji z państwami, arcybiskupem Dominikiem Mambe. Natomiast po południu w ambasadzie USA w Rzymie amerykański przywódca spotkał się ze wspólnotą świętego Idziego. Z uwagi na swe inicjatywy pokojowe nazywana jest ona zatybrzańską ONZ. Ten punkt programu zorganizowano na wyraźną prośbę George'a Busha.
Ojciec Święty odwiedził kongregację dla kościołów wschodnich obchodzącą 90-lecie istnienia. Przypomniał, że działającą wcześniej w ramach Kongregacji Rozkrzewiania Wiary sekcję wschodnią papież Benedykt XV przekształcił w roku 1917 w samodzielną dykasterię. W historycznym, zwłaszcza dla wschodniej Europy, momencie była to decyzja opatrznościowa. Zapewniała szczególną opiekę Kościoła katolikom wschodnim, którzy mieli doznać wkrótce długich prześladowań. Dziś ich życie kościelne mogło się odrodzić, ale sprawa wolności religijnej dla wschodnich chrześcijan nadal przysparza trosk papieżowi.
W poczuciu obowiązku ojca i pasterza wznoszę do Boga gorącą modlitwę. Zatroskaniem apeluję do wszystkich odpowiedzialnych, aby wszędzie, od wschodu do zachodu, Kościoły mogły wyznawać wiarę chrześcijańską w pełnej wolności. Niech wszędzie synom i córkom Kościoła pozwoli się żyć w osobistym i społecznym spokoju. Niech jednostkom i grupom zapewni się godność, poszanowanie i przyszłość bez żadnego uszczerbku dla ich praw jako wierzących i obywateli. Z ogromną troską wołam o pokój dla Ziemi Świętej, Iraku, Libanu i wszystkich terytoriów podlegających jurysdykcji Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, jak też dla innych regionów porwanych wirem niepowstrzymanej, jak się wydaje, przemocy. Oby kościoły i uczniowie Chrystusa mogli pozostać tam, gdzie umieściła ich przez urodzenie Boża opatrzność, tam, gdzie winni pozostać ze względu na obecność sięgającą początków chrześcijaństwa.
Papież wyraził wschodnim chrześcijanom wdzięczność za ich wierne świadectwo, nieraz również w naszych czasach okupione męczeństwem. Zachowują oni sięgające początków chrześcijaństwa tradycje, które mają ogromne znaczenie dla całego Kościoła, również zachodniego. Winni też dbać o dialog międzyreligijny i stale kroczyć drogą ekumenizmu.
Podczas swej wizyty w Kongregacji dla Kościołów Wschodnich Benedykt XVI ogłosił nominację jej nowego prefekta. Następcą kardynała Ignasa Musy Dauda, który złożył rezygnację z uwagi na wiek, został arcybiskup Leonardo Sandri. Dotychczas był on substytutem w sekretariacie stanu, czyli zastępował kardynała sekretarza w sprawach ogólnych.
Arcybiskup Sandri ma 63 lata i jest Argentyńczykiem. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Argentyny oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Z 33 lat posługi w watykańskiej dyplomacji, 25 lat przepracował na różnych stanowiskach w samym Watykanie. Sakrebiskupią otrzymał w roku 1997 jako nuncjusz w Wenezueli. Po 3 latach mianowany został nuncjuszem w Meksyku, jednak funkcję tę pełnił niecałe pół roku, gdyż Jan Paweł II mianował go w Watykanie substytutem spraw ogólnych.
Czym zajmuje się Kongregacja dla Kościołów Wschodnich, mówi jej podsekretarz ksiądz Krzysztof Nitkiewicz.
Nasza kongregacja, która jest odpowiednikiem ministerstwa, zajmuje się w imieniu Ojca Świętego katolickimi kościołami wschodnimi. Mamy 22 katolickie kościoły wschodnie, razem około 18 milionów wiernych. Jednocześnie w naszej kompetencji jest kościół łaciński, czyli rzymskokatolicki, na Bliskim Wschodzie oraz w niektórych krajach europejskich. Zakres obowiązków obejmuje praktycznie całe życie, całą sprawę funkcjonowania tych katolickich kościołów wschodnich. Począwszy od nominacji hierarchii, kongregacja przygotowuje dosie, Ojciec Święty mianuje, ewentualnie synody wybierają biskupów, Ojciec Święty udziela swojej zgody na wybór, ale również takie sprawy jak formacja duchowieństwa, pomoc charytatywna, udzielanie dyspens oraz innych indultów papieskich.
Natomiast w Polsce Benedykt XVI przyjął rezygnację kardynała Józefa Glempa z pasterskiej posługi wiernym kościołów wschodnich, pozbawionych swego ordynariusza. Jego następcą papież mianował nowego metropolitę warszawskiego, arcybiskupa Kazimierza Nycza.
Ojciec Święty mianował substytutem do spraw ogólnych w sekretariacie stanu dotychczasowego nuncjusza apostolskiego na Filipinach, arcybiskupa Fernando Filoniego. Hierarcha ma 61 lat i pochodzi z Apulii w południowo-wschodnich Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął przed 37 laty. Uzyskał doktorat z filozofii i prawa kanonicznego. Od ćwierć wieku pracuje w dyplomacji watykańskiej. Dotychczasową posługę pełnił na placówkach w Sri Lance, Iranie, Brazylii, na Filipinach, a także w sekretariacie stanu. W roku 2001 został nuncjuszem apostolskim w Iraku i Jordanii, zaś sakrebiskupią przyjął z rąk Jana Pawła II.
Arcybiskup Filoni odegrał istotną rolę w wypracowaniu stanowiska stolicy apostolskiej wobec ingerencji amerykańskiej w Iraku. Pozostał w Bagdadzie także podczas działań wojennych. Podejmował starania o zapewnienie wolności religijnej tamtejszym chrześcijanom i wielokrotnie apelował do opinii światowej o spieszenie im z pomocą. Podczas swej misji na Filipinach podpisał porozumienie stolicy apostolskiej z rządem w Manili o dobrach kulturalnych kościoła. Arcybiskup Filoni przybędzie do Rzymu i podejmie swe nowe obowiązki w lipcu.
Zadaniem sekcji spraw ogólnych, czyli sekcji pierwszej sekretariatu stanu, jest załatwianie spraw związanych z bieżącą działalnością Ojca Świętego, zarówno w tym, co dotyczy kierowania Kościołem powszechnym, jak i kontaktów z dykasteriami Kurii Rzymskiej. Sekcja redaguje dokumenty, których opracowanie powierza jej Ojciec Święty. Wykonuje akty urzędowe związane z nominacjami w Kurii Rzymskiej oraz przechowuje pieczęć ołowianą i pierścień rybaka. Określa funkcje i kieruje działalnością przedstawicieli stolicy apostolskiej, zwłaszcza w odniesieniu do kościołów lokalnych. Zajmuje się wszystkim, co dotyczy ambasad przy stolicy apostolskiej. Czuwa też nad działalnością oficjalnych środków przekazu stolicy apostolskiej. Przygotowuje do publikacji Acta Apostolice Sedis i Annuario Pontificio.
Na znaczenie dialogu międzyreligijnego dla Kościoła Afryki Północnej wskazał papież, spotykając się z biskupami przybyłymi stamtąd z wizytą ad limina. Regionalna konferencja biskupów Afryki Północnej obejmuje Maroko, Tunezję, Algierię i Libię. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że misja Kościoła na tym terenie wyraża się braterskim spotykaniem żyjących tam ludzi. Są to głównie wyznawcy islamu. Biskupi mają prowadzić wiernych do autentycznego spotkania z Bogiem, a on z kolei pokieruje ich na spotkanie z braćmi i siostrami. Bóg jest bowiem w tajemniczy sposób obecny w sercach wszystkich ludzi oraz w ich dążeniach do prawdy i dobra.
Centralne miejsce w życiu wspólnot północnoafrykańskiego kościoła winna zajmować Eucharystia. Intensywnie przeżywał to świadek Ewangelii na tych terenach błogosławiony Karol de Foucault. Celebracja i adoracja eucharystyczna otwierają nas na Boga i na ludzi, zaznaczył Ojciec Święty. Wskazał też na potrzebę autentycznego dialogu między religiami i kulturami. Wyraził radość z inicjatyw w tym kierunku podejmowanych w północnej Afryce, takich jak ośrodki studiów i biblioteki. Podkreślił rolę świadectwa wierności Bogu i ludziom dawanego tam przez osoby zakonne. Jako przykład wymienił męczeńską wspólnotę trapistów w Tiberin w Algierii. Zwrócił uwagę na obecność w Magrebie katolików z różnych krajów, w tym licznych studentów z krajów regionu subsaharyjskiego Czarnego Lądu, wymagających szczególnej opieki duszpasterskiej. Konieczna jest też pomoc humanitarna dla subsaharyjskich emigrantów szukających lepszych warunków życia.
2000 młodzieży oraz całe rodziny z dziećmi przybyły do polonijnego ośrodka spotkań Concordia w Niemczech. Piąte już spotkanie jest przystankiem w duchowej pielgrzymce na Światowe Dni Młodzieży w Sydney.
Główną prawdą rozważaną podczas tegorocznego spotkania jest tajemnica bezgranicznej miłości Boga wobec człowieka i oczywiście związana z tym tajemnica miłości człowieka wobec Boga i bliźniego. Została odprawiona uroczysta msza, której przewodniczył biskup z Kolonii Heiner Koch. Tę miłość ukrytą pod postacią chleba można również doświadczać poza mszą świętą, dlatego przeżyliśmy procesję Bożego Ciała. Były dzieci, które sypały kwiaty, również młodzież.
Sabina, mam 20 lat. Przyjeżdżam tutaj po raz piąty. To spotkanie jest dla mnie pogłębieniem mojej wiary. Wielbimy Boga pieśniami, modlitwą, wspólnym tańcem, ciesząc się razem wspólnie Jezusem Chrystusem. Przypomina to spotkanie Światowe Dni Młodzieży.
Kolejnym momentem była Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Rozważenie jej i przyjęcie przez każdego uczestnika spotkania małego krzyżyka jest odpowiedzią na tę miłość. Osobą szczególnie umiłowaną przez młodzież jest sługa Boży Jan Paweł II. Dlatego wspomnimy go podczas apelu jasnogórskiego, a w sposób szczególny o godzinie 21:37, kiedy na placu zapłonie ogromne serce, a w środku inicjały JP2. Będziemy również odmawiać różaniec w intencji jego beatyfikacji. Dla Radia Watykańskiego siostra Andrzeja Spyra, służebniczka.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Wielcy muzułmanie w historii. Czy znamy wybitnych muzułmanów? Na zakończenie drugiej części naszego cyklu przyjrzymy się wybranym uczonym muzułmańskim. Wśród wielu wybitnych postaci prezentujemy dwie, które stanowią przykład swoistego pomostu cywilizacyjnego. Z racji łacińskiego brzmienia ich nazwisk nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że byli muzułmanami. Chodzi o wybitnych filozofów średniowiecznych Avicennę i Averroesa. Pierwszego zalicza się do największych filozofów muzułmańskiego wschodu, drugi natomiast uznawany jest za najsławniejszego arabskiego filozofa na zachodzie. Znany w świecie zachodnim jako Avicenna, Ibn Sina, z pochodzenia był Persem. Urodził się w 980 roku niedaleko Buchary, dzisiejszy Uzbekistan. Zdobył ogromną popularność jako lekarz, filozof i mąż stanu. Swoją rozległą wiedzę zawarł w licznych dziełach, z których najważniejsze to Encyklopedia filozoficzno-przyrodnicza Kitab Ash-Shifa, Księga Uzdrowienia, oraz rodzaj podręcznika naukowego pod tytułem Kanun Fitib, Kanon Medycyny. Napisał także wiele komentarzy do Arystotelesa. Kanon Medycyny został przetłumaczony na łacinę i stanowił podstawę nauczania na europejskich uniwersytetach, w tym również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Mimo iż Avicenna zasłynął przede wszystkim systematycznego ujęcia nauk medycznych i filozoficznych, zajmował się również zagadnieniami religii. Podobnie jak jego wielcy poprzednicy, Al-Kindi i Al-Farabi, podjął próbę pogodzenia islamu z filozofią grecką. Nie negując elementów religijnych, starał się wprowadzić rozum ludzki na pierwsze miejsce w teorii poznania. Rozum jest według Awicenny instrumentem poznania świata za pośrednictwem zmysłów. Ale właściwą rozumowi zdolność poznania zawdzięcza człowiek wyższej od niego inteligencji, która oświeca rozum ludzki. Bóg jest pierwszą przyczyną wszystkiego, co rzeczywiste. Awicenna jest platonizującym arystotelikiem, to znaczy w ramy arystotelewskiego dualizmu wkomponował charakterystyczny dla filozofii neoplatońskiej system emanacji, wyrażający się hierarchią bytów między Bogiem a człowiekiem. W systemie Arystotelesa Awicenna przesunął punkt ciężkości ze świata na Boga. Wszechświat jest zdaniem Awicenny konieczną emanacją Boga. Jako muzułmanin podkreślał szczególne znaczenie proroctwa, będącego najwyższą zdolnością i Bożym darem, dzięki któremu człowiek jest w stanie poznać prawdy najwyższe. Z napisanych przez Awicennę komentarzy do Arystotelesa korzystali także uczeni chrześcijańscy, m.in. Albert Wielki i Tomasz z Akwinu. Innym wielkim średniowiecznym filozofem arabskim był Ibn Rushd, znany w wersji łacińskiej jako Averroes. Urodził się w 1126 roku w Kordobie, a zmarł w 1198 roku w Marrakeszu. Zasłynął jako komentator dzieł Arystotelesa, którego uznawał za największego z ludzi. Averroes uważał, że warunkiem ludzkiego szczęścia jest poznawanie nauki, a szczególnie filozofii prowadzącej do zrozumienia świata. Zagadnienia filozoficzne i problem muzułmańskiej teologii Averroes podjął w dziele Zniszczenie zniszczenia filozofów, które było odpowiedzią na zarzuty słynnego teologa Al-Ghazaliego, zawarte w książce pod tytułem Zniszczenie filozofów. Averroes dowodził, że tylko filozofia może dać zadowalającą odpowiedź na wątpliwości rodzące się z próby pogodzenia prawd religijnych z filozoficznymi. Wyjaśniając te zależności, posłużył się tak zwaną teorią podwójnej prawdy. Według Averroesa istnieje tylko jedna prawda, która przyjmuje dwa oblicza, religijne i filozoficzne. Różnica między nimi polega na odmienności metod prowadzących do poznania tej prawdy. Dla ludzi przygotowanych intelektualnie do myślenia abstrakcyjnego jest nią filozofia, która pozwala na wyjaśnienie rodzących się trudności. Natomiast zwykły człowiek kroczy drogą religii, przyjmując prawdę objawioną bez powątpiewań. Averroes krytycznie ustosunkował się do teologów, zarzucając im nieumiejętność godzenia filozofii i religii. Averroes był nie tylko wybitnym uczonym, lekarzem i prawnikiem, ale także mężem stanu. Piastował urząd kadiego, sędziego w Sewilli, a później w Kordobie. Odważnie wypowiadał się na temat ówczesnych stosunków społecznych, a zwłaszcza o statusie kobiet i jej roli. Według Averroesa kobieta zdolna jest do zajmowania wszystkich stanowisk na równi z mężczyznami. Swoją nauką naraził się ortodoksyjnym uczonym muzułmańskim, którzy oskarżyli go o głoszenie nauk heretyckich, a jego filozoficzne dzieła wydali na spalenie. Filozoficzne i społeczno-polityczne poglądy Averroesa były potępiane nie tylko przez uczonych muzułmańskich. Po przetłumaczeniu jego dzieł na łacinę stały się przedmiotem ostrej krytyki także filozofów i teologów ówczesnej Europy. W XIII wieku nauki Averroesa potępili biskupi Paryża, Oxfordu i Canterbury. Mimo napotkanych trudności filozofia Averroesa w znacznej mierze wpłynęła na filozofię żydowską i chrześcijańską.
O wybitnych postaciach świata islamu mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.